Chciałbym mówić na temat tajemnicy Bożej łaski. Odkrywam, że tak mało wiemy na temat Bożej łaski, że tak mało korzystamy z łaski Pana i z tego, co łaska Boża niesie z sobą, że takie małe mamy poznanie, czym jest Boża łaska, co daje nam Boża łaska, co mamy dzięki Bożej łasce. Dlatego chciałbym przez jakiś czas odkrywać tajemnicę Bożej łaski. Chciałbym usługiwać wam na temat bardzo nowotestamentowy, temat Nowego Przymierza, gdzie Boże Słowo uczy nas i mówi nam tak wiele na temat łaski Pana, abyśmy ją zrozumieli, poznali, przeżyli i doświadczyli. Słowem przewodnim do moich rozważań jest tekst zapisany w Ewangelii Jana w 1 rozdziale. Przeczytam 3 wersety, zapisane są one od 15 do 17. I oto czytamy takie słowa. Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ciekawie zwiastował Jan. To nie było jakieś opowiadanie intelektualne o Panu Bogu. Jan, czytamy w Bożym Słowie, Jan Chrzciciel, bo o nim jest mowa, świadczył o nim i głośno wołał. Jan Chrzciciel to była bardzo ciekawa postać. Mówiłem o niej tydzień temu. Był to człowiek, który sam swoją misją nie tylko głosił w niesamowity sposób upamiętanie, ale także był promotorem nowej mody. Gdybyśmy dzisiaj zobaczyli takiego człowieka, który mówi o Bogu, jak Jan Chrzciciel, wielu by uciekało daleko od niego. Ale Bóg go namaścił i Bóg dał mu przesłanie i w tamtym czasie był głosem wołającym na pustyni. Był głosem Pana. Głośno mówił, głośno świadczył, głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Zakon został dany przez Mojżesza, a dla nas, dla Kościoła, dla ludzi Nowego Testamentu, Nowego Przymierza przyszła łaska, która stała się przez Jezusa Chrystusa. Coś było dane. Zakon był dany. I zakon był dany po to, aby ludzie mogli otrzymać od Boga to, co obiecał. Zakon był kluczem, aby od Boga otrzymać to, co miał dla narodu izraelskiego i dla ludzi, którzy chcieli wypełniać zakon. Ale przez Jezusa stała się łaska i prawda. I bardzo ciekawa myśl, chcę, żebyście to zauważyli, bo mamy tutaj werset biblijny. Czytamy, że łaska i prawda stała się. Nie stały się pojedynczo, ale stała się. A więc łaska i prawda. Łaska i prawda są razem związane. To Boża łaska sprawia, że mamy to, co mamy. I w tym, co Bóg obiecał nam, objawiła się Boża łaska, w której także jest umiejscowiona prawda. A więc łaska z prawdą wzięły ślub. I oto z dwojga stało się jedno. To tak jak w małżeństwie. Choć jest ich dwoje, ale ślubują sobie miłość i wierność i oto stają się jednym ciałem, stają się jedno. Tak jak małżeństwo. Oto łaska i prawda są razem, związane ze sobą. I to Boża łaska sprawia, że mamy to, co mamy, jesteśmy, kim jesteśmy, zmierzamy, dokąd zmierzamy, żyjemy tak, jak żyjemy. Wszystko wyłania się z łaski. Dobroć, dobre postępowanie, świętość, pełnia ducha, zwycięskie życie. Wszystko mamy dzięki łasce, nie poprzez to, że będziemy teraz ćwiczyć siebie i poprzez nakładanie prawa i jarzma zakonu na swoje życie będziemy stawać się lepszymi. Wszystko mamy dzięki Bożej łasce. Dlatego, że z Bożą łaską przyszła także prawda o Jezusie Chrystusie. Objawienie łaski jest duchowym odkryciem. I każdy z nas musi odkryć, czym jest Boża łaska, aby mógł korzystać z tego Bożego miłosierdzia dla swojego życia. I o tym będę mówił dziś i dwie następne niedziele. To jest temat, który Bóg włożył w moje serce. Chciałbym, abyśmy poznali tajemnicę Bożej łaski. I abyśmy mogli żyć z Bożej łaski. I abyśmy korzystali z tych źródeł, o których słyszeliśmy na początku, źródeł Bożych, które płyną, czystych źródeł Bożych. I abyśmy zanurzali się w tych źródłach. I abyśmy z łaski przeżywali wszystko, co Bóg nam obiecał. Po pierwsze, muszę to powiedzieć. Otóż na samym początku naszej drogi, kiedy zaczynamy, kiedy oddajemy nasze życie Panu, Biblia mówi nam, że zbawienie oraz życie wieczne mamy z łaski Bożej. Boży to dar. To odkrycie miało miejsce w historii Kościoła i to odkrycie nastąpiło w Kościele katolickim, kiedy Marcin Luther, katolicki ksiądz, odkrył pewnego dnia, że wszystko, co obiecał Bóg, jest z łaski. Że zbawienie to nie jest coś, co otrzymujemy przez zasługi, przez zakon, przez nakazy i zakazy, przez dostosowywanie się do prawa, ale otrzymujemy z łaski. I napisał to apostoł Paweł w liście do Efezjan 2 od 8 wersetu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boże to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc z łaski zbawieni jesteśmy. Z łaski następuje przemiana naszego życia. To nie nasza zasługa, to nie jakaś ceremonia przemiany, przez którą przechodzimy. To jest cud, Boży cud, że z człowieka grzesznego, zagubionego mamy nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. To z łaski otrzymujemy nowe życie. To z łaski stajemy się nowymi ludźmi. Tak jak wczoraj na nabożeństwie uroczystości ślubnej mówiłem, jak Jezus zamienił wodę w wino, tak to samo zamienia nasze płone, słone, gorzkie, brudne życie w nowe, wspaniałe, które smakuje cudownie. Amen? Bo Bóg ma taką moc i czyni to z łaski w naszym życiu. Nie dzieje się to poprzez nasze zasługi. To Boże działanie, gdy zapraszamy Jezusa do naszego serca, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu, aby zmienił nas od wewnątrz, wtedy stajemy się wolni w Chrystusie. Wszystko przemija i staje się nowym. Oto Bóg czyni nas nowymi stworzeniami. Odchodzą nałogi, którymi jesteśmy związani, bo z łaski jesteśmy wolni. Już nie chlejemy, nie palimy, nie czpamy, nie przeklinamy. Jesteśmy nowymi ludźmi w Jezusie Chrystusie. Halleluja! To czyni Duch Święty, Bóg z łaski. I kto spotkał się z Jezusem, właśnie takim jest człowiekiem. Nie interesuje mnie, co mówisz, jakie masz przekonanie, jak to rozumiesz. Nowe stworzenie. Biblia mówi, to jestem ja. Stare minęło, wszystko nowym mam. Jestem nowym człowiekiem z Bożej łaski. I apostoł Paweł to sam przeżył. On był nauczycielem zakonu. On uczył i tak go nauczono w szkole Gamaliela, że zakon jest fundamentem, że nakazy i zakazy i przestrzeganie tego prawa Starego Testamentu jest kluczem do tego, by Bóg uwolnił obietnicę nad życiem ludzi. Ale pewnego dnia coś odkrył. Pewnego dnia zrozumiał i napisał o tym w liście do Galacjan. I list do Galacjan jest niesamowitym listem. Pierwszy rozdział od 15 wersetu. A gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał. Ja czuję się podobnie. Upodobało się Bogu, aby mnie sobie obrał. Aby ciebie sobie obrał. Aby nas sobie obrał. Amen? Zanim się urodziłem, i powołał mnie przez łaskę swoją, nie poprzez zakon, nie poprzez przestrzeganie prawa, nakazów i zakazów, nie poprzez to, że był taki skrupulatny w przestrzeganiu przykazań. Nie to spowodowało, że znalazł nowe życie. Pamiętacie młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa? I tak nurtowało go pytanie, jak zdobyć życie wieczne? I wtedy mówi do Pana, Panie, co mam czynić, abym miał żywot wieczny? A Pan Jezus wiedział, co powiedzieć i mówi mu, młodzieńcze, przestrzegaj przykazań. Jakich, Panie? Nie kradnij, nie cudzołóż, czci ojca swego i matkę swoją i tak dalej, i tak dalej. I oto Pan Jezus usłyszał powalającą odpowiedź, która zawstydza nas wszystkich. Ten młodzieniec mówi, Panie, tego wszystkiego od dzieciństwa przestrzegam. O, ciekawe. No to czego mi brak? A, potrzebujesz jeszcze zbawienia z łaski. Potrzebujesz odkryć, że Bóg cię powołuje przez łaskę. A więc zostaw to wszystko, czym jesteś związany, pójdź za mną i naśladuj mnie. O nie, to za dużo. Zostanę już przy zakonie. Spełnię moje religijne zapotrzebowanie. I odszedł zasmucony. I oto czytamy dalej, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę, gdy to się stało, nie radziłem się ciała i krwi. A później apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale od 1 do 2 pisze do zboru w Galacji takie słowa. O nierozumni Galacjanie. Dlaczego tak do nich pisze? W starym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest napisane o głupi Galacjanie. Dlaczego pisze tak do zboru? Dlaczego pisze tak do ludzi wierzących? Dlaczego pisze tak do kościoła Galacjan? Do nawróconych Żydów? Dlaczego do nich tak pisze? Któż was omamił? Was, przed których oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tylko jednego. A więc co zaczęli ci Żydzi robić? Zaczęli włączać w nauczanie w zborze zakon. Zaczęli włączać prawo. Zaczęli nauczać przykazań, nakazów i zakazów. I Pan musiał tknąć w nich takiego ducha przebudzenia. I apostoł Paweł zadaje im pytanie, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Inaczej mówiąc, czy z łaski? Czy jako Boży dar? Czy dlatego staliście się nowymi ludźmi? Co spowodowało, że wasze życie się zmieniło? To, że byliście religijni? Że przez uczynki zakonu kształtowaliście waszą pobożność i waszą tożsamość? Nie. Przez krzyż, przez zwycięstwo Pana Jezusa, przez Jego śmierć, przez życie, które płynie z Jego krwi, przez zbawienie z łaski, stajemy się nowymi ludźmi. A to wszystko przychodzi do naszego życia przez słuchanie z wiarą. Amen? Kiedy słuchamy, wtedy wiara nasza rośnie w sercu i rozumiemy, co uczynił dla nas Bóg. Po drugie, Duch Święty oraz Jego moc jest z łaski. Boże to dar. Oto udziela nam swojego ducha Pan z łaski. Oto pewna historia, nim przejdziemy do Bożego Słowa, niech ten punkt pozostanie. Jest ta historia opisana w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Za moment dojdziemy do jednego wersetu, ale nim tam dojdziemy, chcę coś wam powiedzieć. Kiedy w tym tygodniu modliłem się, dokonałem pewnego odkrycia, czytając 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Jestem pod wrażeniem w kontekście Bożej łaski. Oto pewnego dnia czytamy, że w Cezarei żył pewien człowiek, o imieniu Korneliusz. Znacie tę historię. Był to setnik rzymski, setnik kohorty zwanej italską. Tak mówi Boże Słowo. I bardzo ciekawe rzeczy czytamy o tym setniku, o Korneliuszu. Bardzo ciekawe rzeczy. Był to niesamowity człowiek. A tak poza może tematem dodam, że Korneliusz ze swoim domem to pierwsza rodzina, która się nawróciła i oddała życie Jezusowi Chrystusowi w Dziejach Apostolskich po wniebowstąpieniu Pana oprócz Żydów. Wcześniej do 10 rozdziału nawracali się tylko Żydzi. Kościół był budowany na bazie Żydów. To oni przyjmowali Jezusa, to oni się nawracali, to oni oddawali Mu swoje życie. A oto mamy pierwszy przypadek. Korneliusz, Rzymianin, Ale był to bardzo ciekawy człowiek. Bo czytamy, że ten człowiek był pobożny, bogobojny wraz z całym domem swoim. Dający hojnie jałmużny, nieustannie modlący się do Boga. Wzór. Niesamowite. Uczyć się od niego można. Z całym swoim domem bogobojny. Obyśmy mieli jak najwięcej bogobojnych domów. Prawda? Pobożny i bogobojny wraz z całym swoim domem, dający hojne jałmużny, nieustannie modlący się do Pana. Pewnego dnia modli się i oto ma widzenie, oto ma objawienie i słyszy: poślij twoich mężów do Joppy i sprowadź mi Szymona, nazwanego Piotrem, do siebie. Bardzo ciekawe. A Piotr w tym czasie także się modli i oto nagle widzi prześcieradło stępujące z nieba, a na tym prześcieradle czytamy w Bożym Słowie: otwarte niebo, przedmiot stępujący, wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi, ptactwo niebiańskie, różnego rodzaju gady i tak dalej. I Pan mu mówi: zabijaj i jedz. Dla Żyda była to oczywiście rzecz nie do przyjęcia, dlatego Piotr się przekamarza z Panem, Piotr kłóci się z Panem i Piotr mówi: Panie, przecież nie mogę, to jest niemożliwe, abym ja to tknął. Ale Pan mówi: jedz, bo co ja uświęcam, to jest uświęcone, ale ja ci przekazuję przesłanie, poselstwo daję tobie. A więc kiedy święty Piotr patrzył na to prześcieradło i widział to wszystko, tak naprawdę Bóg mu mówił o domu Korneliusza. Czy wiecie o tym? To jest to objawienie, które ja otrzymałem. Mówił mu o domu Korneliusza. Mówi: ja cię posyłam do tego domu, bo chcę, abyś zaniósł tam Bożą łaskę, abyś tam zaniósł przesłanie o Bożym miłosierdziu. To są ludzie bogobojni, pobożni, nieustannie modlący się, ale oni potrzebują zbawienia. Oni potrzebują łaski Bożej, aby mogli przeżyć to, co Bóg obiecał, i aby mogli wziąć swoje posiadanie. I czytamy dalej. Teraz już Boże Słowo, 10 rozdział, 34 werset. Piotr jest w domu Korneliusza, posłuszny Bogu. 34 werset mówi: a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, ja mam tłumaczenie warszawskie, które brzmi tak: Piotr zaś otworzył swoje usta, i dodam, że z tym to on nie miał problemu. Otwierać swoje usta. Niektórzy właśnie mają też takiego ducha Piotrowego. Potrafią mówić. Otwierają często swoje usta. Piotr otworzył swoje usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest pokojem naszym. 37 werset. Wy wiecie, co działo się po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Oto Piotr mówi o Jezusie, o ten, który jest sprawcą łaski i prawdy. Czytaliśmy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, że łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. Że łaska i prawda przychodzi do naszego życia dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jest to ten sam Jezus, o którym mówi Piotr, którego zwiastował w domu Korneliusza. Jezus, który urodził się w Nazarecie. Jezus, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Jezus, który czyni dobrze, który uzdrawia wszystkich chorych i opętanych przez diabła, bo Bóg ciągle jest z nim. Pan Jezus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Pan Jezus jest ten sam. Dlatego, gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, czytamy 44 werset. Oto mamy działanie Bożej łaski. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przyszli z Piotrem. Nagle są zaszokowani. bo dotychczas Bóg działał tylko wśród Żydów. Tylko Żydzi się nawracali, tylko Żydzi tworzyli Kościół Jezusa Chrystusa Nowego Testamentu. A oto nagle Żydzi są zdumieni, są zaszokowani. Ci, którzy przyszli z Piotrem, którzy towarzyszyli mu w podróży misyjnej, że na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Powiemy, jak mówi brat nasz kochany Jeff Friedman, na obcokrajowców został wylany Duch Święty. Słyszeli ich bowiem. Jak co? Co robili? Co czytamy w Bożym Słowie? Jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? A więc z łaski, nie poprzez zapracowanie, zakon, nie poprzez jakieś umartwianie swojego ciała, czy poprzez jakieś zasługi dochodzimy do miejsca, gdzie Duch Święty wstępuje na nas i napełnia nas. Oto w jednej chwili jeszcze Piotr nawet nie skończył kazania, jeszcze nie zdążył zrobić wezwania do pokuty, jeszcze nie zdążył ogłosić, że będzie teraz o was modlitwa. Duch Święty stąpił na słuchających, oby nastały takie dni, kiedy Duch Boży będzie wstępował na słuchających, kiedy będzie ich zmieniał, kiedy będzie ich zbawiał. O, bądź otwarci na Boże działanie, aby te same rzeczy działy się dzisiaj. Bo Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Halleluja. I słyszeli, jak mówili językami, jak wielbili Boga, jak przeżywali nawiedzenie Duchem Świętym, jak dar Ducha Świętego został na nich wylany. Z łaski przychodzi Duch Święty do naszego życia, aby czynić nas ludźmi innymi. Nie potrzebujemy Ducha Świętego, gdy jesteśmy doskonali. Potrzebujemy Ducha Świętego, gdy jesteśmy niedoskonali. Opowiem wam coś jeszcze, jeśli pozwolicie, minuta, dwie z kongresu w Dziwnówku. Już na moich wykładach w ogóle tego nie planowałem. W ogóle nie miałem tego w planie, żeby o tym mówić. Nagle Duch Święty stąpił na mnie, kiedy mówiłem na temat chrztu w Duchu Świętym. Kiedy powoływałem się na list do Galacjan, gdzie jest mowa o Kościele, o zborze w Galacji. Gdzie Paweł napomina ludzi nawróconych, że wracają do swoich starych przyzwyczajeń. Że trzymają się jeszcze swoich starych przyzwyczajeń. Nagle Duch Święty mnie olśnił, oświecił. I nagle mam odpowiedź. Nigdy nad tym się nie zastanawiałem. Wielu ludzi zadawało mi pytanie. Powiedz mi, pastorze, jak to jest, że w Kościele katolickim ludzie są napełniani Duchem Świętym, mówią językami, a jeszcze mają różnego rodzaju obrzędy stare, do których przywykli. I nagle Duch Święty mnie oświecił. Mówi to tak, jak w Galacji. Ja nie mam prawa tych ludzi potępiać. Bóg działa w Kościele katolickim. Bóg napełnia ludzi w Kościele katolickim. Może trzymają się swoich zwyczajów, bo nie mają poznania. Więc módl się, aby Bóg im to objawił. Aby poznali, że mogą być z tego wolni. Ale Bóg wie, jak chce. Chrzci swoim duchem, kogo chce. Bo to przychodzi z łaski. Amen? To przychodzi z łaski. I wiecie, przyszły do mnie 4 osoby. Po wykładzie. Ze łzami w oczach. I mówią, pastorze, pierwszy raz słyszeliśmy kogoś, kto głosi z kościoła protestanckiego, zielonoświątkowego, kto nie leje i nie daje batów katolikom. Jesteśmy poruszeni. Cieszymy się, że tu przyjechaliśmy. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Jesteśmy z ruchu w odnowy w Duchu Świętym. Wszędzie bili nas zielonoświątkowcy biczem teologicznym. Wszędzie nas gonili i wszędzie nam wytykali nasze błędy. Wreszcie ktoś powiedział i okazał Boże miłosierdzie, bo Bóg jest Bogiem miłosiernym i Bóg czyni wszystko z łaski. Byłem poruszony. Wszedł do mnie chłopak z Krakowa. Pastorze, co jak co, ale z twoich ust nie spodziewałem się, że to usłyszę. Jestem, mówi, nawróconym katolikiem. Jestem w odnowie ruchu Ducha Świętego w Krakowie. Słuchamy twoich kazań. Koledzy założyli się ze mną, że znowu pojadą na katolików, na kongresie. Przegrałem zakład, mówi. Przegrałem zakład. Muszę pojechać i powiedzieć, pastor Mocha mówił, że jest czas dla Kościoła katolickiego, że jest czas Bożego miłosierdzia i Bożej łaski, że Bóg także tam może zbawiać ludzi i chrzcić Duchu Świętym, tak jak Rzymianina, tak jak w domu Korneliusza, tak jak tam w tym miejscu. Pamiętacie pewne nabożeństwo, które tu mieliśmy? A brat Wilkosz był z nami i mówił: kochani bracia, siostry, kochajcie katolików. Kochajcie katolików, miłujcie ich, bo inaczej ich nie zewangelizujecie. Jeśli pójdziecie agresywnie nastawieni, pyszni i dumni ze swojej wiary, nadęci jak pawie ze swojego przekonania, nikogo nie pozyskamy. Musimy być jak Pan Jezus Chrystus, który miłował grzeszników, który siadał z nimi, jadał z nimi, który głosił im Ewangelię, który okazywał im łaskę, czynił cuda pośród nich, bo to jest klucz, klucz przebudzenia i to przebudzenie przyjdzie i Duch Święty nam to przypomina. List do Galacjan, 3:5. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Na jakiej podstawie on to czyni? O, że nałożyłem sobie teraz jarzmo przykazań. Sabat będę teraz przestrzegał. Nie będę jadł tego i tamtego. Teraz będę święcił to i to. Panie Boże, muszę Ci się podobać, bo jestem wypełniającym zakon. Jestem, Panie, Ci posłuszny. Zakazy i nakazy nad moim życiem. Jakież to ciężkie życie. Jak żyć ciągle pod pręgierzem nakazów i zakazów? Co za chrześcijaństwo? A co z łaską? Żyj ta jak chce ta? O nie. O tym będę mówił. Kiedy jesteśmy zanurzeni w Bożej łasce, kiedy przeżywamy Bożą łaskę, kiedy kochamy Pana Jezusa Chrystusa, to kim On jest, udziela się nam. To z Bożej łaski nabywamy Jego cech. To świętość przenika nasze życie. Nie poprzez to, że narzucam sobie nakazy i zakazy. Nie poprzez to jestem uświęcony, ale poprzez to, że przebywam z kimś, kto jest święty, komu oddałem moje życie, kto jest ze mną każdego dnia. Z kim obstajesz, takim się stajesz. Gdy przebywasz z Bogiem, jesteś podobny do Niego. Stajesz się jak Jezus. Amen. Dlatego uczniowie przebywali z Nim. Dlatego chodzili z Nim. Dlatego słuchali Go i rosła w nich wiara i działy się cuda i Bóg dokonywał wielkich rzeczy. I ostatnia myśl na dzisiaj, to jest wstęp do następnych rozważań na temat łaski. Klucze Królestwa Niebios oraz autorytet Jezusa mamy z łaski, Boży to dar. Klucze tu mam. Klucze. To są moje klucze. Jeden jest od wejścia do kaplicy. Ten czarny. Jeśli chcę tu wejść, muszę go włożyć do dziury, przekręcić i otworzyć drzwi. I wchodzę do zboru. Klucz od mieszkania. Jeśli chcę wejść do mojego mieszkania, nie wchodzę w ten sposób, jak w Teksasie, ale wkładam klucz do drzwi, otwieram drzwi i wchodzę. Klucz do samochodu. No, prawdzie nie mam go tutaj, ale zawsze go noszę. Jeśli chcę pojechać, jeśli chcę ruszyć, muszę go wsadzić do stacyjki, przekręcić. Ja wiem, że niektórzy już nie mają kluczy i ruszają, a to jest ich problem, bo już nie są biblijni, bo my mamy mieć klucze. Niektórzy to mają jakieś kartki takie plastikowe i jakoś tak przykładają i to wszystko tam zapala. Kiedyś byłem w Niemczech, jeden brat, który mnie woził swoim ekskluzywnym Mercedesem, mówi: zobacz, jak ja zapalam na odciski palców, tylko przytkał swój kciuk do przycisku i tam odczytał ten kciuk jego te rysy palca i zajarzył silnik. Mówi: ja nie mam klucza. Ja mówię: ja mam klucze. Uruchamiamy samochody, zamykamy drzwi, otwieramy drzwi i co? Co jeszcze z kluczami? Nie chcemy ich zgubić. Tak? Co się dzieje, gdy zgubimy klucze? Co się dzieje z nami, gdy gubimy klucze? Panika. Klucze. Gdzie są moje klucze od samochodu? Gdzie są moje klucze od domu? Chodzimy, szukamy i chodzę i szukam i nie ma, i nie ma. Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze? Szukam kluczy, bo chcę jechać. bo chcę uruchomić auto, bo chcę otworzyć drzwi, klucze. Chodzę, szukam, są, ale szczęśliwy jestem, mam klucze. Mam klucze. A jak kiedyś zostawiłem saszetkę z kartami kredytowymi i z pieniędzmi w hali sportowej, odbierając córkę z zawodów sportowych i wróciłem do domu i patrzę, gdzie moja saszetka? O-o, siedziałem na ławeczce, pełno młodzieżówki w koło, leżała obok mnie. To był ostatni moment, kiedy ją widziałem. Jestem w domu. Gdzie moja saszetka? Do samochodu. Jeszcze w życiu tak się nie modliłem, jadąc przez Jastrzębie. O mało na czerwonych światłach nie pojechałem z powrotem do hali. Żona pamięta, dzieci pamiętają. Oliwia zaraz skończyła ze sportem. Od tego momentu był to jej ostatni pobyt na hali sportowej. Nie dlatego, że jej kazałem skończyć, ale ona tak się biedna przejęła, że ja zgubiłem całą saszetkę, że mówi, nie pójdę już na te skałki. Ale jak znacie historię, wróciłem tam, siedział, na moje miejsce siadł pewien pan, który tam miał syna i siedział, a wszyscy myśleli, że to jego. I tak Pan Bóg posłał anioła, który pilnował moją saszetkę. A ja przyszedłem, mówię, przepraszam Pana, to moje. A o, tak nawet nie zauważyłem. Bóg nas chroni. Klucze. Dajemy je dzieciom. Czy dzieci zapracowały na klucze do waszego mieszkania? Słuchaj, musisz sobie zapracować. Musisz mieć same szóstki. Musisz być posłuszny, sprzątać 3 razy w tygodniu dom, wynosić śmieci, zmywać naczynia, ścielić łóżko, prać sobie ciuchy, prasować swoje rzeczy, damy ci wtedy klucze. Będziesz mógł wyjść i masz swoje klucze. Nie. Po prostu córka zaczęła chodzić do gimnazjum, dorobiłem klucze i mówię, masz. Twoje klucze. Są twoje klucze, dziecko. To są klucze do drzwi, do zboru, tutaj do domu. Będziesz przychodzić, czasami nas nie będzie, masz swoje klucze. Z łaski dostała. Z łaski dostała te klucze ode mnie. Zlitowałem się nad dzieckiem i dałem jej klucze. Chrystus daje nam klucze Królestwa Niebios. Piotr otrzymał tę obietnicę, że jest to dar z łaski, abyśmy żyli w autorytecie Królestwa Bożego. Nie jesteśmy byle kto i byle co. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Należymy do Pana. Bóg dał nam swój autorytet, abyśmy ogłaszali Jego wyzwolenie, abyśmy głosili ludziom uzdrowienie, abyśmy jeńców wypuszczali na wolność w imieniu Jezusa, abyśmy wychodzili z odwagą do ludzi i głosili im zbawienie, pojednanie z Bogiem, bo dostaliśmy z łaski klucze. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I bynajmniej nie odnosi się to do przebaczania innym ludziom grzechów, w tym sensie, że są im odpuszczone. Każdy musi sam poprosić o przebaczenie. Każdy musi sam przyjąć z łaski zbawienie. Każdy musi sam przyjść do Pana, który uwalnia nas z grzechu. Ale jest to opis autorytetu, który daje Pan Jezus Chrystus Kościołowi i mówi, Piotrze, ty wyznałeś, ty powiedziałeś, kiedy wszyscy pytali w mieście, kim On jest, ty powiedziałeś, że to jest Chrystus, Syn Boga Żywego i na tym fundamencie zbuduję mój Kościół. Piotrze, poznałeś prawdę, poznałeś łaskę. Piotrze, zrozumiałeś, o co mi chodzi. Jestem Chrystus, Syn Boga Żywego. Przyszedłem zbudować mój Kościół. I na tym wyznaniu, na tej opoce, na tych słowach, które powiedziałeś, ja zbuduję mój Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. I dam temu Kościołowi klucze. Nie po to, byśmy je gubili, nie po to, byśmy ciągle chodzili i szukali, gdzie one są, ale po to, abyśmy je mieli, abyśmy operowali tymi kluczami, abyśmy ich używali, abyśmy wiedzieli, że gdy ktoś choruje w naszym domu, że mamy klucz, mamy autorytet Jezusa, możemy się modlić, aby został taki człowiek uzdrowiony. Kiedy ktoś jest opętany przez diabła, możemy modlić się i demony z niego wyjdą, bo tak mówi Boże Słowo, w imieniu moim demony wyganiać będziecie. Pan pragnie dać nam klucze. abyśmy poszli i głosili Królestwo Boże ludziom, którzy giną, aby nawracało się dziesiątki, setki ludzi, którzy potrzebują zbawienia i pojednania z Bogiem. Pan pragnie, abyśmy to czynili. Słowa cytowane tydzień temu, przypomnę, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 12 werset: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Och, jakie słowo! Kościół przestał cytować to słowo. Zbory przestały na to słowo się powoływać, bo nie mają nic do zaoferowania, bo nie mogą nic uczynić. A co ja mam z tym zrobić? Pan Jezus to powiedział. Wyrwać to z Biblii, wytargać tą kartkę, wyciąć ten werset, powiedzieć: nie ma go tutaj. Pan Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. Może dotąd by starczyło. Może by wystarczyło. Panie Jezu, co ty mówisz? Ja do pięt ci nie dorastam. Ja, Panie, jestem grzesznikiem zbawionym z łaski. A Pan Jezus mówi: tak, tak, większe nad te, nawet większe nad te czynić będziecie. Weźcie tylko klucze, które wam daję. Bądźcie pełni wiary, bądźcie zanurzeni w mojej łasce, bądźcie ukrzyżowani wraz ze mną, oddajcie mi swoje życie. W liście do Galacjan, ostatni werset, 2, 20 i 21 czytamy: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jak to jeden z kasnodziejów ostatnio mówił, bardzo poruszające przesłanie, które przesłał mi Betuel na linku na Facebooku, klękał przed zgromadzeniem w Kongo i mówił: proszę was, proszę, błagam was, sprowadźcie krzyż Pana z powrotem do waszych kościołów. Sprowadźcie krzyż Jezusa do waszej służby. Pastorzy, błagam was, żyjcie mocą krzyża, błagam was, sprowadźcie krzyż Jezusa, bo w nim jest pełne życie. W krzyżu Pana. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest usprawiedliwienie, Chrystus daremnie umarł. I oto klucz do mojego przesłania. Jeśli ciągle wprowadzamy zakon, jeśli ciągle obarczamy siebie prawem, nakazami i zakazami, to po coż umierał Chrystus? Jeśli sprawiedliwość jest przez uczynki zakonu, to Chrystus daremnie umarł. Ale Bóg okazał łaskę. I to z Jego pełni wzięliśmy, łaskę za łaską. Czytaliśmy pierwszy fragment. Łaskę za łaską. Łaskę za łaską, żyjąc pod błogosławieństwem Pana, w Jego obecności, uświęcając się Jego obecnością, zwyciężając w życiu poprzez to, co nam daje, poprzez moc Ducha Świętego. A co z grzechem? No nie ma dla niego miejsca. No bracie, mówisz o łasce, a więc cokolwiek będę robił, to jest łaska. Tak, jest łaska. Ale jest także sumienie, jest także Duch Święty. Jest także działanie Boże na moje życie. Oczywiście czasami muszę powiedzieć: Panie, mam słabość, nie mogę sobie z tym poradzić. W Twojej łasce jest pełnia. I Bóg daje nam następną łaskę. I daje nam zwycięstwo nad słabością. I możemy pokonać słabość dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, odkupieńczej mocy Pana Jezusa. Bo jeśli sobie zaczniemy nakładać teraz jarzmo zakonu, teraz muszę robić to, to i to, aby nie było tego i tamtego, a było to i to. Chrystus nadaremnie umarł, jeśli przez zakon chcę osiągnąć sprawiedliwość. Dziękujmy Bogu za Jego łaskę. A chciałoby się zaśpiewać: cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Powstańmy do modlitwy. Powstańmy, aby podziękować Bogu za Jego łaskę. Módlmy się, aby z Jego łaski do naszego życia przyszło Jego błogosławieństwo, Jego zwycięstwo, Jego życie, Jego uzdrowienie, Jego pokój, Jego świętość z Bożej łaski. Będziemy o tym mówić, jak się uświęcamy dzięki Bożej łasce. Będziemy o tym mówić, jak osiągamy zwycięstwo dzięki Bożej łasce. O, niech Duch Święty mówi nam na temat Bożej łaski. Poznajmy tajemnicę Bożej łaski. Żyjmy zanurzeni w tej miłości. Żyjmy zanurzeni w Bożej łasce. Podnieśmy nasze ręce do Pana. Panie, dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś dla nas. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za miłosierdzie, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za zbawienie z łaski, za to, że mogliśmy się pojednać z Tobą dzięki Twojej łasce i za to, że z łaski powołani jesteśmy do dobrych uczynków. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas zmieniłeś, Ty nas uwolniłeś, Ty dałeś nam nowe życie. Dziękujemy Ci, Panie, że przeszliśmy z jednego miejsca do drugiego, że ten świat jest za mną, a Twoje życie przede mną. Dziękujemy Ci, Panie, że zbawiłeś nas, że dałeś nam prawdziwe szczęście. Dziękujemy Ci, Panie, że ciągle jesteś ten sam, że z łaski zbawiasz, że z łaski uwalniasz, że z łaski dajesz nowe życie. I dziękujemy Ci, że strumienie Twojej łaski płyną. Dziękujemy Ci, Panie, że wszystko, co mamy, mamy dzięki Twojej łasce. Dzięki Twojej łasce, Panie. Panie, modlę się, abyśmy zrozumieli tajemnicę Twojej łaski. Abyśmy, Panie, rozumieli, jak dobry jesteś, jak wspaniały jesteś, jak wiele nam dajesz, jak wiele mamy w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie.